Dzień dobry i witamy Was w podcaście 99 i 1/9. Tak naprawdę nie ma jeszcze setki, ponieważ no, nie jesteśmy w pełnym składzie. Poza tym doszło bardzo dużo, nazwijmy to, kontentu i dlatego robimy taki odcinek, a nie inny. I dzisiejszymi tematami będą Stalker 2, który przepadł, ale jednak powstaje coś nowego. Bethesda, która rozważa stworzenie gry Survival Horror, następnie Portal 2 i Editor Map. Później Dishonored, który wygląda według Odina smacznie.
Tak.
Tak, dokładnie. Potem będzie Rayman Legends i małe wspomnienie Rayman Origins. Potem The Walking Dead, czyli bardzo ciekawa przygodówka od Telltale Games. A na sam koniec zostawiamy sobie God of War Ascension. A nagrywają dzisiaj z wami zakatarzony Cialny
oraz zmęczony Odin.
Więc zapraszamy do słuchania.
Okay, więc zaczynamy od pierwszego tematu, którym jest Stalker 2. Jeśli ktoś kojarzy Stalkera, jeśli ktoś grał w pierwszego Stalkera, tutaj w zależności od tego, jak zaczynał, bo były te trzy części, no na pewno jakoś tam wspomina i mam nadzieję, że wspomina z łezką w oku, tak jak ja na przykład, dlatego że Stalker jest naprawdę świetną grą, bardzo ładną grą i bardzo grą rozbudowaną. Z tym, że miał wiele błędów i miał wiele bugów i to wszystko było poprawiane w wielu patchach, no ale mimo wszystko wokół Stalkera narodziła się pewna taka grupa graczy i pewne takie wspomnienia, które dobrze nastrajały do drugiej części. Obojętnie jaki by pierwszy Stalker nie był, no tak mimo wszystko nadal na tą drugą część patrzyło się z takim lekkim przymrużeniem oka i mówiło się, będzie dobrze. No i nagle co się okazuje, studio GSC Gameworld, które było odpowiedzialne za pierwsze trzy Stalkery tutaj w cudzysłowie, bo to wszystko były tak jakby te kolejne części pierwszej części, zostało rozwiązane i co się stało z pracownikami? Otóż pracownicy stwierdzili, że w tym momencie, skoro nie mają już żadnych ograniczeń, skoro nie mają już żadnych ram, które zamykałyby tą grę, to oni stworzą nowego Stalkera, lepszego Stalkera, który będzie się teraz nazywał Survarium. Ja nie wiem,
co
przeczytać, ale tak to będzie się nazywało. Survarium. A, Survarium. No nie wiem dokładnie, jak to wymówić, ale, okay. Ale mniej więcej tak to brzmi. I co to będzie? Otóż jak Stalker 2 miał być grą typowo single player, tak Survarium będzie MMO-FPS-em.
O Jezu.
MMO-FPS-em, który będzie nastawiony o wiele bardziej na przetrwanie. I jeśli ktoś grał w Stalkera, to wie, że w pierwszym Stalkeru były poniekąd mody, które pozwalały rozbudować to przetrwanie, pozwalały rozbudować ten element, który jednak w tym Stalkerze był w jakiś sposób pominięty, czyli musieliśmy jeść, musieliśmy mieć wodę, musieliśmy mieć śpiwór, czasami nawet namiot i tak dalej, i tak dalej. Ponoć tu to wszystko będzie, że gracze będą organizować się w wielkie grupy, żeby wybierać się na jakieś eskapady wewnątrz zony albo czegoś innego. Do końca nie mamy tutaj pełnych informacji, mimo wszystko perspektywa wydaje się dość ciekawa. Trochę mnie odstrasza to MMO, ale z drugiej strony, jeśli to nie będzie typowe MMO, jeśli to nie będzie coś oparte na typowym grindzie, czy item huncie, czyli po prostu szukaniem tych coraz lepszych itemów i pomijaniem całkowicie tego doświadczenia z gameplayu, to mam nadzieję i też myślę, że może być to całkiem ciekawe. Ja bym jednak pozostał tutaj otwarty na ten tytuł, bo może wyjść coś z tego ciekawego.
No tak, ale nie wydaje ci się, że te MMO tak naprawdę już robi się tego za dużo? WoW, LOL, SWTOR, Jezus Maria.
To jest kolejny krok, jeśli chodzi w ogóle o gry internetowe, dlatego że głównie chodzi o społeczność. A co daje ci większą możliwość interakcji ze społecznością jak MMO, Massive Multiplayer Online?
No to jest taki, no, nie obrażając nikogo, taki no trochę system no-life'owania, prawda? Okej, są niektóre MMO i są niektórzy ludzie, którzy potrafią posiedzieć chwilę i sobie pójść, ale wiemy, znamy takie przypadki, że gościu siedzi i gra przez 72 godziny non-topper, bo nie może się oderwać.
Tak, to znaczy, że gra jest dobra. Wiesz co, ja myślę, że jeśli chodzi o ocenianie MMO-FPS-ów czy MMO-RPG-ów, to mimo wszystko te gry stworzone są jednak dlatego, że jest taka potrzeba, dlatego że ludzie chcą grać w takie gry, chcą integrować się z tą społecznością, chcą stykać się z wieloma tysiącami ludzi na serwerach i to im sprawia przyjemność. Póki takie zapotrzebowanie będzie, to myślę też, że celowanie w takie MMO jest po prostu dobrym rozwiązaniem, dlatego że po pierwsze sprzeda się lepiej, znacznie bardziej będzie to odpowiadać wielu ludziom i myślę też, że żywotność tego produktu będzie znacznie dłuższa. Jeśli to będzie dopracowane, jeśli to będzie dobrze stworzone, to na pewno więcej osób w to będzie grało, niż gdyby grało w typowy tytuł single player, który nie posiada za sobą żadnej historii. bo mimo wszystko, że Stalker jest grą, która dobrze się kojarzy, jest grą, o której dobrze się mówi, dobrze się wspomina, to Survivium nie ma ze sobą żadnej przeszłości oprócz tego, że no to jest Steam, który tworzył Stalkera, ale co tak naprawdę z tego wyjdzie, nie wiadomo. I też wiele ludzi może się przed tym właśnie wstrzymywać. Nie wiem do końca, co im wyjdzie, dlatego nie będę od razu inwestował w to pieniędzy, więc oni tutaj, dodając ten element MMO, od razu uśmiechałem się w stronę tych graczy, którzy mogą mieć pewne wątpliwości z tą decyzją i powiedzieć, słuchaj, nawet jeśli to nie będzie dobra gra, to mimo wszystko będziesz grał ze znajomymi, a wszyscy wiemy, że jak grasz ze znajomymi, to jednak grasz się w to lepiej.
No dużo lepiej. Poza tym,
nie wiem czy wiesz, ale Stalker w założeniu miał mieć tryb kooperacji. A były nawet mody, które pozwalały łączyć się w pierwszej, znaczy nie pamiętam, która dokładnie część Stalkera była, więc powiem tak wymijająco, pierwszej części. Aha. Pozwalały się łączyć graczom i grać wspólnie. No, ale wiesz, no fajnie, że ten Stalker nie umarł, mimo że pod inną nazwą, to mimo wszystko duchowe spadkobierstwo jest.
No tak, no i nie okłamujmy się, też będą mieli trochę więcej kasy z powodu tych wszystkich abonamentów, prawda?
To znaczy nie wiadomo do końca, jak to rozegrają, ale na pewno tak, to może im przynieść znacznie większy zysk.
I też nie okłamujmy się, jeżeli będzie tak typowo na okładce napisane, że to jest tworzone przez dawny team Stalkera, czy no ludzie pewnie będą wiedzieli, kto tego Stalkera tworzył, więc no to też będzie dla nich reklama, to też nie jest takie kupowanie kota w worku tak naprawdę.
No jasne, oczywiście.
I jeszcze co jest ciekawsze, nie wiadomo, czy z tego nie urodzi się zwykły FPS, bo tak jak pamiętamy, Kingdoms of Amalur: Reckoning miał być na początku grą MMO. I no po, nazwijmy to, pseudo-sukcesie tego Amalura, bo teraz już wyszły nawet dwa DLC, których jeszcze nie sprawdziłem, ale do tego dojdziemy, mają zamiar dalej tworzyć te MMO, te duże, wielkie MMO i zobaczymy, co z tego wyjdzie tak naprawdę.
No, zobaczymy. Okej, i drugim newsem, który tutaj mamy, i newsem, który napełnia moje serce pewną dozą przerażenia, jest fakt, że Bethesda rozważa stworzenie gry survival horror. I teraz, jak wszyscy wiemy, Bethesda nie jest jakoś specjalnie odkrywcza w tym swoim silniku i cały czas go ulepsza, czego chyba szczytowym przykładem był Skyrim. Mimo wszystko, co się okazuje i co też się dzieje, że Bethesda tak reaguje na te wszystkie wiadomości w internecie. Otóż, i tutaj uwaga, to jest japońskie nazwisko. Shinji Mikami ogłosił, iż pracuje nad tak zwanym projektem Cwaj. I to ma być w założeniach prawdziwy japoński survival horror, dlatego że Shinji uważa, że takich prawdziwych survival horrorów już teraz się nie produkuje i że ten rynek jest kompletnie pusty. I że jeśli gracz naprawdę szuka prawdziwego survival horroru, to musi się odwoływać do znacznie starszych produkcji. I to nie jest coś, co przystoi na rok 2012, dlatego że powinniśmy mieć przynajmniej chociaż jeden dobry survival horror w tym roku. No i on stwierdza, że to jest dobry pomysł, żeby taki horror zrealizować. I co mówi Bethesda? Otóż Bethesda mówi, że to jest kierunek, który ich wybitnie interesuje i nawet pojawia się jeden concept art, który ilustruje mniej więcej, jakby Project Zwei, czy też pod dyktando Bethesdy, czy też pod projektem, pod skrzydłami opiekuńczymi Bethesdy by wyglądał. Tak jak wszyscy wiemy, jak już mówiłem, Bethesda i ich silnik, Bethesda i ich podejście do gameplayu, czyli wielki sandbox, gdzie między wykonaniem jednego questa a drugiego questa jesteśmy w stanie zejść gdzieś na bok i wykonywać 40 albo 50 zadań pobocznych. Ja się szczerze powiedziawszy trochę zastanawiam, czy ja chcę takiego Project Zwei, chociaż jeśli oni zrobiliby to w inny sposób, jeśli ta gra byłaby trochę bardziej linearna, czyli można powiedzieć tutaj szła jednym tokiem i miała tam jakieś elementy, powiedzmy, zadań pobocznych, ale mimo wszystko miała ten jeden ustalony gameplay, jedną ustaloną fabułę, to jak najbardziej tak. Ale mimo wszystko trochę się boję. Nie wiem, co ty myślisz, ale...
No właśnie, wiesz co, mnie to trochę przeraża, no bo właśnie Bethesda i Fallouty i Skyrim to na pewno nie będzie trybić. Bo survival horror nie może być... No tak naprawdę może być, ale nie powinien być open worldem albo sandboxem.
Jasne. On musi być wyreżyserowany, to jest najważniejsze. Żeby tam klimat oraz napięcie było cały czas podwyższane, a jeśli mamy do czynienia z sandboxem, a obawiam się, że będziemy mieli, albo inaczej, obawiam się, że moglibyśmy mieć, no to szczerze powiedziawszy ten klimat zagrożenia i wiesz, ten strach, który ma się w nas budować i ma w nas narastać, no może nie być do końca taki, jaki powinien być.
Czyli tak naprawdę oni chcą zrobić co? Drugie Dead Island, tylko bardziej mroczne?
Ja nie wiem, czy Dead Island jest w ogóle mroczne. Dead Island po prostu jest. Dead Island ma całkiem przyjemny gameplay i co najważniejsze, w Dead Island dobrze się gra w kooperacji, ale czy ta gra jest straszna? Nie.
No właśnie, i o to chodzi. To mnie właśnie zadziwia, no bo Bethesda musiałaby zmienić całkowicie swój kierunek tworzenia gier, żeby zrobić tak naprawdę survival horror.
A wiesz, co jest najstraszniejsze? Że oni tego kierunku nie zmieniają już od tylu lat. Cały czas zostają w tym samym punkcie. Oni w swoim silniku, który wrzucili do Skyrima jako główny punkt, ten, który miał reprezentować i reklamować ten silnik jako potencjalny produkt dla innych deweloperów, było dodanie cieni, w końcu dynamicznych cieni. Rozumiesz, po tylu latach, czyli jak podchodzisz z pochodnią do krzesła, krzesło zaczyna rzucać cień. Jak spojrzysz sobie na inne screeny z gier wcześniejszych, takie jak Fallout 3 albo Fallout New Vegas, to zobaczysz, że tam cieni dynamicznych w ogóle nie ma. Tam nic nie rzuca cieni. Więc...
Nie grałem, to się nie interesowałem, no ale wiesz, ewolucja, to jest najważniejsze. Ja bym chciał, jeżeli Bethesda ma już robić tego survival horrora, to ja bym chciał, żeby to było coś w stylu, nie wiem, pierwszych Silent Hillów tak naprawdę. Żeby to było coś naprawdę takiego strasznego, no powiedzmy sobie nawet szczerze, pierwszy Dead Space. On był świetny.
Ale błagam, nie FPS.
Nie, już Bethesda już powinna naprawdę zrezygnować z FPS-ów. Tak, no dlatego właśnie podaję tytuły typowo trzecioosobowe.
Wiesz, to nie jest pewne, czy oni w ogóle się tym zajmą, czy oni będą wspierać ten projekt, czy oni będą chcieli go wykupić, czy oni po prostu zrobią swoje własne survival horror, albo survival horrory, albo serię survival horrorów. Tylko chodzi mi o to, że no, survival horror nie jest prawdziwy survival horror, jeśli patrzymy na to wszystko z perspektywy pierwszej osoby. Są gry, takie jak na przykład Condemned, nie wiem, czy widziałeś.
Widziałeś.
Gdzie, no... Jest ten element przerażenia, ale z drugiej strony ty się chyba za bardzo angażujesz w to wszystko. Każda rana, którą otrzymujesz, musi być w jakiś sposób zaznaczona przez wstrząs ekranu i tak dalej, i tak dalej. I to trochę inaczej działa, jak na przykład kiedy widzisz, że twoja postać kuleje, bo ty tego nie widzisz, kiedy grasz z perspektywy pierwszej osoby. Ty możesz tylko widzieć, że ekran trochę tak kuśtyka czy coś takiego, ale znacznie lepiej jest widzieć, jak na przykład twoja postać przeciska się przez jakieś szpary w ścianie, gdzie jest mnóstwo jakichś ostrych belek i nagle coś się pojawia i coś ją łapie za rękę. Normalnie, gdybyś to widział z perspektywy pierwszej osoby, to nie wiem, czy byś się w to tak aż tak bardzo wczuł, więc... Dlatego się właśnie boję, bo Bethesda obiera takie kierunki w developingu, w tworzeniu gier. Ona daje możliwość grania w trybie trzecioosobowym, ale mimo wszystko to zawsze jest niedopracowane. Właśnie, dlatego że jeśli pracujesz na obu trybach, jeśli pracujesz właśnie nad FPS-em i TPP, to nigdy nie będzie aż tak dobrze dopracowane, jak gdybyś skupił się tylko na jednym. No więc to są moje obawy na ten moment. Mam nadzieję, że Project 2 będzie swoim Projectem 2, który jednak się, że tak powiem, nie sprzeda Bethesdzie, bo Bethesda czego dotknie, to psuje moim zdaniem. I przykład po prostu po Falloutie drugim, jak mi pokazali Fallouta trzeciego, to padłem i ciężko mi jest o tym mówić.
Przebacz. Mi się właśnie taki przypomniał jeden, no nie wiem, czy to można nazwać survival horrorem, wy pewnie to wyśmiejecie, ale ja bardzo dobrze wspominam te nowe Alone in the Dark. Gierka trzecioosobowa z małymi elementami właśnie pierwszoosobówki, ale to była gra, w którą można się było wczuć, trochę przestraszyć, trochę pokombinować.
Wiesz co, ja to kupiłem w gramie za 12 zł, nie, przepraszam, za 9 zł w promocji.
No, ale nie żałujesz.
Ja tą grę bym oddał za darmo. No.
Wiesz co?
Tam były bardzo fajne elementy fizyki, kiedy mogłeś granat połączyć z taśmą klejącą i rzucić tym granatem na przykład na jakieś ciało takiego małego demona i on wbiegał w inne demony, dlatego że one się poruszały zwykle jakimiś grupami i to nagle wybuchało. Ale poza tym te elementy strachu w tym nowym Alone in the Dark były bardzo słabe i też gameplay był strasznie pocięty. Ogólnie gra miała tyle błędów, że...
Ja wiem, ale wiesz, no u mnie leży kolekcjonerka.
O Boże. Yes.
W dniu premiery. I znaczy nie powiem, że podobała mi się gra z tego powodu, że wydałem na nią jakąś tam kasę, bo tego tak już nie można powiedzieć, od tego się oduczyłem.
A ile za nią zapłaciłeś, przepraszam, porównując do moich 9 zł?
Nie, to jest, wiesz co...
To jest inny temat, to jest temat na inny podcast, no.
No na pewno około 200 wzwyżnie. Wiesz, i sterowanie było jeszcze takie słabe, bo no spaczowali to bardzo ładnie na PlayStation, a tutaj no tak trochę nie bardzo, ale przeżyłem. No nie wiem,
Fajny był moment wybierania czegokolwiek z ekwipunku, bo miałeś przecież tą kurtkę, którą sobie tak odsłaniałeś, to było super. Taki FPS mi się podoba, taki FPS mi się jak najbardziej podoba, ale mimo wszystko właśnie w momentach tego FPS-a nie czułeś tak. Ja czuję takie przełamanie, wiesz, tego gameplayu. Ja nie chciałbym czegoś takiego.
Ale to nie był FPS.
Ja wiem, tylko że właśnie, no właśnie tam miałeś możliwość wyboru w takim trybie. Mi się bardzo podobał Resident Evil 4 pod tym względem, albo na przykład trzecia część, albo druga. Tam właśnie miałeś takie momenty, kiedy mogłeś wybrać coś z ekwipunku, no i to wyglądało tak jak typowy ekwipunek, nie? Tylko że nie mogłeś wybierać tak, o, kiedy coś cię atakowało. To znaczy mogłeś, ale z drugiej strony, no, tak naprawdę chciałeś od tego uciec i to był ten odpowiedni klimat, że nie nadużywałeś tej opcji, że możesz sobie wejść do ekwipunku albo zapauzować grę i po prostu odczekać, aż ten strach minie.
No to tak samo jak w Alone in the Dark albo w Dead Space, prawda? Tam miałeś...
Nie, no Dead Space jak najbardziej, Dead Space, szczególnie druga część, nie wiem czy grałeś w drugą część.
Znaczy drugą część też mam, tak, też mam kolekcjonerkę, ale wydaje mi się właśnie, że druga część bardziej jest nastawiona na action niż na ten tryb survival.
Ale jest genialnie zrobione, naprawdę. Tam
jest zrobione
tak świetnie, że o matko.
Jest jedna... Wystarczy.
Wystarczy, przeskodzimy dalej. Jak już mówiłem, podcast jest luźny, tak więc nie ma tutaj specjalnej restrykcji, jeśli chodzi o czas, który poświęcamy na konkretne tematy, więc nie denerwujcie się, setny przyjdzie i to zmieni. Dobrze, i trzeci temat newsowy, czyli Portal 2 doczekuje się edytora map. I teraz jak ma to działać? Otóż będzie to działało w połączeniu ze Steamworksem. Nie mam najmniejszego pojęcia, jak będzie wyglądało na PlayStation 3. Niemniej na PC-cie będzie to bardzo proste i intuicyjne. I po tym, co widzieliśmy na filmiku, ten interfejs jest genialnie prosty. Ja wiem, że wszyscy mogą stwierdzić, którzy przynajmniej grali w Portala drugiego, że mapy są tam naprawdę bardzo dobrze zaprojektowane. Są wymagające, mają swoje słabe punkty, można je nadużywać, można taką mapę, nawet która z pozoru wydaje się bardzo trudna, przejść bardzo szybko, ale z drugiej strony stanowią pewne wyzwanie. I kiedy myślimy o projektowaniu takich map, to człowiek wyobraża sobie, że to będzie skomplikowane, trudne i wymagające, a tuż nie. Okazuje się, że Valve jest w stanie stworzyć naprawdę genialnie prosty interfejs i trzeba im za to pogratulować, dlatego że po tych filmach, które widzieliśmy, no naprawdę tworzenie tego jest tak proste, tam to jest naprawdę ciężko opisać, jak proste to jest, trzeba zobaczyć. Mamy tam siatkę, która obrazuje nam właśnie te klocuszki, z których budujemy poziom i zwyczajnie obniżamy teren albo podwyższamy teren, żeby zrobić jakieś rozpadliny, dziury. Dokładamy jakieś elementy tego otoczenia, które na przykład stanowią jakieś portale albo krany z żelem białym, z żelem niebieskim, który na przykład nas przyspiesza albo powoduje, że w tych miejscach jesteśmy w stanie stawiać portale, a wcześniej nie mogliśmy. No naprawdę jest to świetnie zrealizowane, jednak Valve po raz kolejny udowadnia, że czego się nie dotknie, to zrobi to bardzo dobrze i ja im po prostu gratuluję, chciałbym to zobaczyć, chciałbym stworzyć swoją własną mapę.
A nie wydaje ci się, że powinna być jakaś tam restrykcja, bo ja teraz zacząłem się nad tym zastanawiać, a kto jeżeli ktoś byłby takim naprawdę wielkim chamem i próbował zrobić jakąś planszę, do której nie ma żadnego rozwiązania. Wyobrażasz to sobie, jeżeli osoba siedzi na tej planszy 2 godziny i nie wie, jak mają przejść. Czy nie powinno być coś takiego, że nie wiem, jest jakaś taka prosta linia, albo żeby ta osoba pokazała, znaczy musiała przejść ten poziom, żeby on w ogóle został jakoś zaakceptowany, bo jeżeli to jest na Steamworksie, to wydaje mi się, że to będzie coś w stylu Little Big Planet też, że masz ten swój taki wielki serwer, na który rzucasz te swoje plansze i każdy może sobie właśnie czy z PlayStation Network, czy na Steamie to pobierać.
No tak, ale myślę, że będzie możliwość oceniania tych plansz, myślę, że będzie możliwość dodawania komentarzy, tak więc no społeczność sama stwierdzi, które plansze są warte ich czasu, które plansze są interesujące. A nuż widelec będzie tak, że trzeba będzie nagrać jakieś demko, w którym będziemy pokazywali, jak przejść to, co właśnie zaprojektowaliśmy. Nie wiem, ale chodzi tutaj o sam fakt, że Valve dodaje coś, co przedłuży żywotność Portala drugiego, który i tak jest naprawdę świetną grą. I teraz dodatkowo ten edytor map, no naprawdę super, super i ja im gratuluję i cieszę się, że są takie firmy, dlatego że oni naprawdę udowadniają co chwilę, że są w stanie robić wielkie rzeczy i to jest firma, która moim zdaniem zasługuje na to samo miejsce, co CD Projekt Red. To jest naprawdę świetni deweloperzy i życzymy światu gamingowemu, aby było ich takich więcej.
Oj tak. No dobrze, i kontynuujemy odińskie tematy, czyli teraz mamy na patelni Dishonored, który, tak jak mówiłem na samym początku, według Odina wygląda smacznie.
Oj, wygląda smacznie, wygląda naprawdę przesmacznie. I teraz śmieszne jest to, że Dishonored się wynurzył, pokazał się, pokazał tylko rąbek tego, czym jest tak naprawdę w całości, a ludzie już się na to zaczynają napalać, już się zaczynają na to rzucać, wiążąc w tym wielkie nadzieje. Moim zdaniem to jest naprawdę jeden z większych konkurentów Bioshock Infinite. I nie widzieliśmy do tej pory żadnego prawdziwego gameplaya, mimo wszystko ludzie z Game Trailers widzieli i byli tak mili, że opisali to wszystko, co jesteśmy w stanie tam zobaczyć. Przy okazji teraz w wersji wideo będziecie w stanie zobaczyć oficjalny trailer, który wyszedł, oraz wszystkie screeny, które zostały opublikowane, tak więc mam nadzieję, że to was zaciekawi. No i teraz postaram wam się opisać, o co tak naprawdę chodzi. Otóż świat jest zbudowany mniej więcej na podstawach takiego wiktoriańskiego Londynu. Wygląda to bardzo specyficznie i ma też swój taki specyficzny feeling, tak więc bardzo łatwo to odróżnić od Bioshock Infinite i myślę, że jest to strasznie charakterystyczne. Nie da się tego pomylić z żadną inną grą. A tak a propos, w ogóle kto jest za tą grę odpowiedzialny? Otóż odpowiedzialny za tą grę jest Arkane Studios, ludzie, którzy byli wcześniej odpowiedzialni za... Tutaj zbyt często pojawia się słowo odpowiedzialni. Odpowiedzialni za FIFA oraz Might and Magic Dark Messiah, więc jeśli ktoś kojarzy te dwa tytuły, no to chyba już teraz zaciera ręce, ale dodatkowo, otóż, pojawia się jeszcze art director Sally Half-Life. Tak więc, no szczerze powiedziawszy, ja jestem, no, oniemielony, bo jest tutaj dużo świetnych ludzi, którzy stworzyli naprawdę rewelacyjne gry. Więc mamy ten świat wiktoriańskiego Londynu i teraz kim jest główny bohater? Otóż główny bohater jest wrobiony w morderstwo barona, którego miał ochraniać, bo był on takim bodyguardem.
Skądś to znam.
Tak, i stąd też tytuł, Dishonored, czyli splamiony honor, honor Boże, splamiony honor, który musimy jakby odzyskać albo udowodnić innym, czy też sobie powściągnąć jakąś wendetę, nie wiadomo. Tak czy inaczej, jest to gra, która jest FPS-em z rozwiązaniami podobnymi do Hitmana, Bioshocka oraz FIFA. Więc naprawdę wygląda to bardzo interesująco. Głównym celem gry, teoretycznie, bo tak się o tym mówi, jest właśnie zemsta na ludziach odpowiedzialnych za ten cały setup naszego, w cudzysłowie, niemorderstwa. Chociaż tak naprawdę na drodze całej fabuły będzie się to wyjaśniało, co tak naprawdę chcemy zrobić. No bo być może jeszcze główny bohater w trakcie tej pierwszej misji nie jest pewien, co będzie się działo dalej. Ludzie z Game Trailers mieli okazję zobaczyć tylko ten pierwszy poziom. Okej. Okay. Co się dzieje w tym wiktoriańskim Londynie? Otóż ten wiktoriański pseudo-Londyn, bo tak możemy to sobie wyobrazić, przechodzi okres wielkiej zarazy. I ta zaraza odgradza tych zwykłych śmiertelników, zwykłych ludzi od tych wysoko postawionych urzędników, czy też ludzi, którzy pracują w rządzie. Stąd też te postacie na wielkich szczudłach, które zabijają zwykłych ludzi na ulicach, zresztą nawet niekoniecznie zarażonych lub chorych. Oni po prostu mają rozkaz zabijania praktycznie każdego. Tak więc świat popada w lekki chaos. Rząd jest, że tak powiem, przejmuje tak jakby dyktaturę nad całym krajem, no i dzieje się źle. I nasza postać prawdopodobnie będzie tutaj zaangażowana w wyzwolenie tego świata i przywrócenie tych wszystkich dobrych wartości, które gdzieś tam się zatarły. Graficznie, tak jak już powiedziałem, przypomina to Bioshocka. Z tym, że Dishonored jest bardziej charakterystyczny i naprawdę jest śliczny. Z tych gameplay, które ponoć widzieli ludzie z Game Trailers, oni mówią, że ta gra jest naprawdę bardzo ładna i może tutaj pretendować do najładniejszej gry na Xboxie, najładniejszej gry na PC-cie i tak dalej, i tak dalej.
No jak to, a Wiedźmin? No panie!
Ale naprawdę jest śliczna, nie wiem, czy widziałeś screenshoty, ale naprawdę wygląda to cudnie. I to nawet nie jest kwestia tego, że grafika jest strasznie szczegółowa, to jest bardziej ten art style, wiesz? Stylistyka, te światła, ogólnie architektura budynków, albo chociaż i kolory tekstur, to wszystko jest bardzo ładnie zrobione i też animacje są cholernie płynne, tak więc jeśli ktoś patrzy na wcześniejsze części Bioshocka i mówi, to jest naprawdę ładnie animowane, to Dishonored ponoć podwyższa poprzeczkę tutaj. Teraz, co nasz główny bohater będzie posiadał? Otóż my jako ten wielki wyzwoliciel, czy też ten demon zemsty, będziemy posiadali odpowiednie umiejętności, które na drodze rozwoju fabuły będziemy w stanie rozwijać, albo też wykupować. Nie wiadomo dokładnie, jak to będzie działać, ale biorąc tutaj pod uwagę, że będziemy w stanie wykupywać pewne umiejętności, to będziemy tracić możliwość dostępu do rozwoju innych. To jest też bardzo fajne, dlatego że nie będziemy w stanie stworzyć sobie takiego boga, jakim mogliśmy się czuć na przykład w pierwszym Bioshocku albo w drugim Bioshocku. Tutaj ponoć będzie zupełnie inaczej i będziemy bardzo podatni na jakiekolwiek ataki, więc trzeba będzie kombinować. Albo trzeba będzie grać bardzo ofensywnie, albo trzeba będzie się po prostu skradać. Teraz jakie te umiejętności będą? Otóż będzie można wejść w ciało innych osób. Oczywiście jest możliwa tutaj śmierć, to też jest ciekawie rozwiązane, że kiedy wchodzimy w ciało innych osób, to zaraz przed ich śmiercią musimy z tego ciała wyjść, dlatego że my tak jakby jesteśmy tam. Rozumiesz? I jeśli oni zginą, tak, to my też giniemy. Pojawia się szybkie poruszanie, które jest nazwane w grze jako blink. Te szybkie poruszanie pozwala nam na przykład przeskakiwać nad między budynkami na przykład, albo nad jakimiś wielkimi wyrwami. Pozwala nam doskoczyć do naszego celu i dźgnąć go sztyletem w kark. Możemy zatrzymywać czas, albo możemy go spowalniać. Możemy rozstawiać pułapki, więc to też jest bardzo ciekawe, że są pewne momenty w grze, kiedy na przykład strażnicy odwracają się do nas i zaczynają strzelać. My zatrzymujemy czas i teraz możemy łączyć te umiejętności, czyli wchodzimy w ciało dwóch strażników, którzy do nas strzelają, przechodzimy nimi na wprost tych dwóch, którzy też do nas strzelają, wznawiamy czas i oni się sami zabijają, nie? I ostatecznie nie zwracamy na siebie uwagi innych ludzi, dlatego że to jest też fajne, że świat reaguje na to, co się dzieje. Reaguje na nasze zachowanie, reaguje na to, jak ogólnie przechodzimy przez tą misję. Tak więc bycie incognito zależy dokładnie od tego, co robimy, a osoby na przykład postronne, które widzą, że przejmujemy te ciała, zaczynają się pytać tych ludzi, co się z nimi dzieje, zaczynają starać się z nimi nawiązać jakiś dialog. Więc to też jest bardzo fajne i też tak nastraja nas trochę strategicznie, że musimy wiedzieć, kiedy to robimy, musimy wiedzieć, jak to robimy, wyczuć ten odpowiedni moment. I użycie tych umiejętności kosztuje manę. I teraz ja nie wiem, czy ta mana będzie się odnawiać, czy ona będzie stale zaprogramowana gdzieś na jakimś poziomie i my będziemy mogli ją tylko i wyłącznie rozszerzać tak jakby między misjami, czy też nie. Nie wiadomo dokładnie, jak to będzie rozwiązane, ale wiadomo, że życie na pewno się nie będzie regenerować. Tak więc to też jest fajne i tym bardziej nastraja nas właśnie taktycznie. Będziemy musieli planować, co będziemy robić i jak będziemy robić i kiedy będziemy robić.
No dobrze, a poza tym mamy też dwie ścieżki, które możemy tak naprawdę obrać, bo możemy być tym tak zwanym hardcorem, który wbija się wszystko na pierwszy ogień i no jest takim typowym brawlerem, nazwijmy to tak. Albo możemy być tym thiefem. Osobą, która zawsze idzie gdzieś bokami, po dachach budynków, która się raczej ukrywa.
Jak najbardziej, dlatego super, że każde zadanie, które my podejmujemy, każde zadanie można rozwiązać na przynajmniej 4-5 sposobów według tego, co ludzie z Game Trailers mówią. I w tym jeden sposób to jest dowolne zabicie z bliska dowolnym narzędziem. Więc to nie jest 5 sposobów na przykład sztyletem, mieczem, kuszą, zrzuceniem z balkonu i tak dalej, tylko to jest naprawdę zabicie z bliska dowolnym narzędziem. To jest pierwszy sposób. Istnieją też bardziej humanitarne opcje, odpowiednio bardziej skomplikowane i to jest bardzo fajne, że możemy na przykład kogoś wysłać do więzienia albo możemy kogoś zesłać na roboty przymusowe i w tej pierwszej misji mamy do zabicia dwóch braci, którzy znajdują się w burdelu. Tak, dwóch braci bliźniaków. I co jest najważniejsze, oni się tam losowo rozmieszczają, tak więc gra już uczy nas tego, że musimy dostosować się do tego, co ona w nas rzuca. I oni właśnie prowadzą te roboty przymusowe, jakieś wielkie więzienie. I na drodze naszych starań my jesteśmy w stanie zesłać ich do tego więzienia. Więc nie zabijamy ich tak naprawdę, ale usuwamy ich ze świata gry. To są naprawdę skomplikowane rzeczy do zrobienia. Twórcy Dishonored uważają, że to jest pełna gra w tym momencie. Dlatego, że te bardziej humanitarne rozwiązanie po prostu bardziej angażuje nas w świat fabularny tego tytułu, tak więc musimy rozmawiać z ludźmi, musimy podsłuchiwać różne rozmowy, właśnie, skradać się, zerkać przez dziurkę od klucza. Fajne to jest, naprawdę to jest bardzo fajne i też to jest bardzo ważne. Żeby to zrobić, to czasami będziemy musieli się angażować w misje poboczne, bo te misje poboczne będą mogły pomóc lub będą wiązać się z misjami głównymi. No i będzie można oczywiście wykupywać różne bronie, oczywiście ucieczka jest częścią wykonania zadania. I też teraz nie powiedzieliśmy nic o planszach, dlatego że dla niektórych to też jest dość istotne. Otóż plansze będą zamkniętymi blokami, tak jak mniej więcej w Hitmanie, ale sama w sobie plansza będzie ogromnym sandboxem, więc będziemy musieli się dostać do tego burdelu w jakikolwiek możliwy sposób, a później kombinować, co w tym burdelu mamy zrobić, żeby pozbyć się tych dwóch bliźniaków.
Się nie zapatrzeć.
Tak też. No i oczywiście też im bardziej będziemy się zagłębiać w tą grę, na przykład jeśli pozbędziemy się pierwszego bliźniaka, to już się będzie robiło gorąco, więc albo będziemy tak sobie synchronizować te dwa morderstwa, no bo inaczej tego nie można nazwać, w taki sposób, żeby nikt nie wykrył tego pierwszego do czasu, kiedy to drugie się nie odbędzie, albo naprawdę będziemy musieli się potem tarmosić przez cały ten burdel, żeby dostać się do tego drugiego, który gdzieś się tam schroni, dlatego że zauważy, że coś się dzieje niedobrego. Tak więc gra zapowiada się świetnie. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem na samym wstępie, to jest główny konkurent Bioshocka i chyba jedyny, który potrafi naprawdę mocno z nim zawalczyć, nie wiem do końca, kiedy zostanie wydany, no ale skoro już była pierwsza misja i to tak rozbudowana, to myślę, że już niedługo. Ludzie, którzy za tym stoją, są naprawdę świetni i tworzyli świetne gry. Tak więc no ja tylko zacieram ręce, naprawdę. Wygląda, zapowiada się i smakuje bardzo dobrze.
Czyli będziemy mieli tak jakby Hitmana w czasie z wiktoriańskim, pomieszanego ze steampunkiem, który będzie FPS-em. Wypas. Tak. Wypas, po prostu wypas. Trzeba to mieć.
Kolekcjonerkę.
Kolekcjonerkę. No dobrze, i zakończyliśmy temat Dishonored i teraz przelecimy do czegoś innego, czyli hardkorowe, no lub inaczej te klasyczne platformówki powracają i to tak naprawdę powracają, bo Rayman Origins przypomniał no chyba większości graczy, iż obecny rynek gier troszkę zniszczył wizję tych idealnych tytułów z naszego dzieciństwa, czyli właśnie takich pierwszych Raymanów, czy Jack Rabbita, czy Earthworm Jima nawet. I no, mimo że wynik sprzedaży na dzień dzisiejszy to jest 1,33 miliona, z czego, jeżeli mamy wchodzić w liczby, to 500 000 to jest PlayStation, dziękujemy wam za to. Wszystkich właśnie sprzedanych sztuk na w tych wszystkich platformach, twórcy Rayman Origins zauważyli, że jest to jednak coś, czego większość z nas potrzebuje. I dlatego całkiem przypadkiem wyciekł filmik przedstawiający Rayman Legends, czyli kontynuację. I no, oficjalnie został już potwierdzony przez Ubisoft z zaznaczeniem, że ten właśnie filmik to tylko taki wewnętrzny materiał dla studia, więc to może się nie pojawić.
To znaczy, ja bardzo wątpię, że to był wewnętrzny materiał dla studia, dlatego że mieliśmy takie podpisy w stylu bardziej zaawansowana fizyka, bardziej rozbudowany świat, wiesz... To nie wygląda jak coś, co trzeba mówić ludziom, którzy się zajmują projektowaniem gier, no ale...
Ale to tak, no. samo jak te pierwsze filmiki, co wyciekły z Wiedźmina, przecież to wiadomo, no wyciek niekontrolowany, nie...
Tak, tak, jak to się stało, że to się w sieci... No dobrze już, no dobrze.
Niech będzie. No dobrze, ale co widzimy w tym filmiku? No smoki. Smoki prawie jak w Skyrimie, ale ogólnie średniowiecze i masę rzeczy i masę historii, które się tworzą w tle. Czyli tak jak to powinno być w tych takich ciekawych platformówkach, że ty masz swoje zadanie, a w tle dzieje się coś, co po prostu cały czas się rozkojarza. No i teraz przychodzi na myśl stwierdzenie, że gry dwuwymiarowe są takie przestarzałe, że teraz to już nie jest to jak te cudne stworzone tytuły trójwymiarowe. Nie, wystarczy spojrzeć właśnie na Rayman Origins, którego dzisiaj nabyłem drogą kupna, tak, kolekcjonerkę.
No wiadomo, przecież,
tak,
co
ale
innego.
Co innego, ale słuchajcie, za 160 zł jest w MediaMarkcie, czyli jeżeli macie gdzieś niedaleko MediaMarkt was, nawet się nie zastanawiajcie, no będziecie mi wdzięczni za to. Bo jeszcze przed nagrywaniem właśnie zapytałem żonkę swoją, czy chcesz grać w grę? No i odpaliliśmy i ku mojemu zdziwieniu tak naprawdę ona od razu wczuła się w to, co się dzieje, a dzieje się tam naprawdę od cholery rzeczy. Czasami nawet nie mieliśmy czasu zastanowić się, o co chodzi, po prostu trzeba biec. Ale te pędzenie przez poziomy jest no, najprzyjemniejsze z drugą osobą, z tego co zauważyłem. I no, boję się, co będzie później, prawda? Bo co będzie, jeżeli kiedyś zasiądziemy w 4 osoby w tym tytule, ale jak na razie bardzo mi się to podoba, bo wygląda przecudnie. To jest tak naprawdę takie małe dzieło sztuki, które...
No śliczny jest. Śliczny graficznie jest naprawdę...
Grą.
No tak, graficznie jest naprawdę bardzo ładny i takie ale gry właśnie mają ogromny urok w sobie. My nie potrzebujemy prawdziwie skomplikowanych tytułów 3D, tylko możemy mieć właśnie takie 2D. Też nie wiem, czy zauważyłeś, że w Raymanie jest bardzo dobry humor, bo nie wiem, czy o tym chciałeś powiedzieć, czy nie, ale naprawdę jest bardzo fajny. Jest taki luźny, taki, można powiedzieć, dostępny dla każdego, że Rayman może swoją grzywą zdmuchiwać ubranie z jakichś pseudozombiaków i możemy się lać po policzkach z wielką żabą i wielkiej...
Z globoksem.
Słucham?
On ma imię, to globoks jest.
Aha, no to z globoksem możemy się lać po policzkach i też, nie wiem, walka z bossem i bicie po oczach wielką łapą, taki plaskacz po oku, no to jest fajne po prostu.
No i nimfy, nie? Ue.
Tak, tak.
No dobrze, jeżeli chodzi właśnie o tego Originsa, no to tam fabuła dzięki Bogu nie jest skomplikowana. Tak w wielkim skrócie, no my, czyli Rayman wraz ze swoją tą ekipą całą, czyli z Globoxem i całą resztą tych jego czarodziei, wkurzyli pewną taką babcię ze świata zmarłych swoim, no całkiem to muzycznym właśnie obijaniem się, czy to chrapaniem. To widać też tak naprawdę na jednym z filmików, to jest muzyka tej chrapani i to mi się podoba, bo oni robią z całej gry taki event muzyczny i dlatego właśnie kupiłem też kolekcjonerkę, która kosztowała dokładnie tyle samo co edycja zwykła, więc tak naprawdę po co, ale ta kolekcjonerka ma jeden fajny dodatek, który był warty tego. Ma na płycie takiej CD bardzo fajny soundtrack, który możemy też kupić na iTunesie, ale on jest okrojony i jest drogi, więc lepiej było kupić kolekcjonerkę razem z tym soundtrackiem, który będzie na pewno świetny, ale jeszcze go nie przesłuchałem.
Cialny, a ja tak zapytam, czy ty w ogóle kupujesz gry, które nie są kolekcjonerkami?
Tak.
No to tak. Jestem zaskoczony.
Tak, bo do na przykład Amalura nie było w Polsce.
Aha, dobrze, ale nie, ale tak, jeśli jest... Okej? Okay? Jeśli możesz kupić, to czy czasami zdarza się, że nie kupujesz edycji kolekcjonerskiej?
Znaczy inaczej, jeżeli cena jest naprawdę powalona, jeżeli chodzi o kolekcjonerkę, to no to na pewno z tego rezygnuję, no bo...
To może inaczej, czy większość twoich gier w kolekcji Xboxowej jest edycjami kolekcjonerskimi?
Większość nie.
Dobrze.
Mniejszość, ale taka średnia mniejszość.
O tym prawie później. Połowa, nie do końca.
Później, tak. Później ci wyliczę.
Dobrze.
Po podcaście.
Dobrze.
I wróćmy tak naprawdę już do tego Legends, bo już o tym Originsie tak naprawdę się nagadałem, bo no, nie mogę więcej powiedzieć, bo tak naprawdę przeszliśmy, nie wiem, parę poziomów, więc później na pewno coś powiem więcej. Przejdźmy właśnie do tego nowo wyciękniętego Legends, ponieważ tam znajduje się parę bardzo ciekawych, specjalnych feature'ów dla kontrolera Wii U.
Tak, jest. Parę feature'ów dla kontrolera. Czy tylko mi się wydaje, że one są wciśnięte na siłę, bo przynajmniej na tym trailerze tak wyglądają, że wow, mogę podnieść platformę naciskając ekran na kontrolerze Wii U i jestem w stanie przesunąć poprzez nacisk palca na ekran, jestem w stanie przesunąć tą platformę wyżej. No, jest to naprawdę game changing experience i...
No tak.
Po prostu, nie wiem, ja osobiście uważam, że to jest zwyczajne, nie wiem, ja nie wiem, po co to tam w ogóle jest.
Ale wiesz co, tak naprawdę też masz rację, bo ja nie wiem, dlaczego to jest specjalnie dla Wii U. To by mogło być tak samo dla PlayStation 3 z wykorzystaniem Six Axisa, albo dla Xboxa z wykorzystaniem Kinecta, że po prostu ktoś stoi, ten siedzi z tym kontrolerem i po prostu osoba, która jest wyznaczona do tego, po prostu go podnosi do góry. I no... To by akurat się sprawdziło na wszystkich platformach, no z PC-tami, no byłoby ciężko, bo nie wiem, czy coś takiego się znajduje, gdzie można też dodatkowo coś, żeby było coś innego tak naprawdę.
Ale czujesz widoczną potrzebę w ogóle wykorzystania kontrolera ruchowego do takiej rzeczy, jak podniesienie platformy do góry?
Znaczy, wiesz co, to ma nie? być bajer. To ma być bajer po prostu i to tylko o to chodzi. Znaczy, wiesz co, to akurat, no... To jest bajer i to zostawmy. Ta druga rzecz właśnie, że możemy na tym kontrolerze Wii U, jeżeli sobie zbytnio nie radzimy, położyć jakiś przedmiot, tylko ja właśnie tego nie rozumiem. Oni kładą jakieś serduszko. Czy to jest jakieś specjalne serduszko, czy one ma jakieś...
Tak, jest specjalne serduszko, bo one tam ma jakiś magnetyczny... Znaczy, to się tak... Ciężko mi jest powiedzieć dokładnie, jak to działa, bo to może być jednocześnie czytnik QR kodów, a to może być po prostu jakaś magnetyczna sygnatura, albo jakiś sposób nacisku na ten ekran, który zresztą jest dotykowy, o czym nie zapominajmy.
No właśnie, bo on nie ma możliwości odgadnięcia przecież...
To znaczy, Blady mówił, że ma możliwość odgadnięcia twojej karty kredytowej, więc... więc tutaj naprawdę... Różna magia może wchodzić w grę i ja tutaj nie chcę eksperymentować z tymi sztukami, ale mimo wszystko, no na pewno jakoś to działa.
No właśnie, bo jak jeszcze te serduszko, no właśnie, to jest to pytanie, jak to działa? Ja rozumiem postawienie to przed kamerką, tak jak to było w jakichś specjalnych dodatkach na Xboxa, że przed Kinectem pokazywałeś taką specjalną kartę z jakimś tam kodem i miałeś jakąś dodatkową zawartość w grze. Ale jak może ten kontroler Wii U odczytywać? Czy on ma tam jakąś kamerę pod spodem? czy co?
No na pewno coś tam ma, no tylko też widzisz, to jest kolejny skok na kasę w jakiś sposób, dlatego że żeby wykorzystać te rzeczy, to musisz je zakupić, bo to nie jest tak, że dostajesz razem z grą Assassin's Creed figurkę Ezio, które potem możesz położyć na kontrolerze Wii U i dostać coś za to, albo razem z grą, nie wiem, Kingdom's Hearts dostajesz wielkie serce, które potem możesz... Nie ma tak, ja nawet nie wiem, jak to ma działać potem z tymi gadżetami. Gdzie one mają się znaleźć? Ile mamy za nie zapłacić? Co zrobić, żeby je dostać?
Ale widzisz, to jest jedna rzecz, której nie zauważyłeś. Ten Ezio, to jest ten Ezio, którego dostajesz w edycji kolekcjonerskiej. Nie mam jej, proszę na mnie nie krzyczeć, nie mam jej, nie grałem żadnego Assassin's Creed'a, nie mam jej. I właśnie, jak on to rozpoznaje? Czy oni już wiedzieli wcześniej?
Ja się zastanawiam, czy jak do Crysisa 2 był ten plecak, to czy będzie można plecak położyć na tym Wii U i może on, nie wiem, da nam nanosuit. Bo nie, to ja sobie tutaj żartuję, ale mimo wszystko to jest w jakiś sposób fajne, ale z drugiej strony, wiesz...
Ale jak to działa?
Ja chciałbym dostać królika na przykład z Raving Rabbids, bo królik jest naprawdę fajny.
One są trudne. A wiesz, że je można zbierać?
No widzisz, teraz mnie masz, bo nie wiem, ale widzisz, ja na przykład nie mam żadnej edycji kolekcjonerskiej, gdzie bym dostał królika. Ja tego królika nigdy nie będę miał.
Ale nie, one nie są w edycji kolekcjonerskiej. Je można normalnie kupować pojedynczo. Widziałem na...
Ale to jest bez sensu, żebym królika pojedynczo kupował. No,
ale
to jest
króliki
tak,
są
brzoczek... fajne. To jest tak, jakbym bryloczek z Mass Effecta kupował.
Ue. Nie, ale te króliki są świetne po prostu. Ja nie wiem, ja zawsze jak widzę jakiegoś z tych królików, z tych Raving Rabbidsów, ja po prostu mam takiego banana na twarzy, że chyba dzisiaj pogram sobie na Kinectie w Raving Rabbids Alive and Kicking.
No ale może powiedz, co jest dobrego w tym wszystkim. Dlatego, że mówiliśmy tutaj o Origins, które jest fajne. Pojawia się Legends, gdzie mówimy tylko i wyłącznie o kontrolerze, a mimo wszystko nadal jest Rayman. I co my tam widzimy?
No, ponownie mamy czteroosobowy co-op, ale dodatkowo mamy właśnie też tak zwane social gaming, czyli no, online co-op jest, to jest najważniejsze. Ale ten social gaming, czyli nie wiem, jak to nazwać, to jest moim zdaniem jakaś seria wyzwań, że ktoś po prostu w jakąś planszę przechodzi i ustawia tam swój rekord i my na przykład możemy, wpłacając ileś tam tych lumków, spróbować pobić ten rekord. Jeżeli go pobijemy, to zbieramy tą całą pulę, czyli tak jak to było w Test Drive mniej więcej, no a jeżeli nie, to nasza kasa przepada i wtedy możemy jeszcze raz spróbować i jeszcze raz wydać. Sam online gaming jest, no po pierwsze jest online, no bo w Rayman Origins mamy tylko tak zwany co-op lokalnie, więc no to też może się ciekawie rozwiązać. Pamiętajmy też, że to jest tylko internal video i nie możemy tego brać na poważnie, no bo to tak naprawdę nie wiadomo, czy któreś z tych feature'ów w ogóle wyjdzie, tyle oni o nich gadają, a nie wiadomo jak na razie. Więc zobaczymy, jeżeli wyjdzie jakiś taki, nazwijmy to, oficjalny trailer. Ja wtedy też, mam nadzieję, będę miał trochę więcej ograne Originsa razem z żonką albo z większą ilością znajomych, więc też będę mógł się wypowiedzieć głębiej na ten temat, a jak na razie byśmy mogli już chyba pójść dalej. Dobrze, i naszym kolejnym tematem jest The Walking Dead od studia Telltale Games, które tak naprawdę zasłynęło swoją słynną serią Back to the Future. Teraz próbują stworzyć survival horror. Czy im się udało?
No, czy im się udało? Nie jest to survival horror. Na pewno nie jest to survival horror.
Ale
The Walking Dead jest typem bardziej takiej opowieści, którą można porównać trochę do Heavy Rain albo do Fahrenheita. To jest bardzo ciekawa produkcja, dlatego że no, opowiada właściwie historię, którą możemy oglądać w serialu. Czy jest dokładnie taka sama jak w serialu, tego nie wiem, dlatego że nie oglądam tego serialu, ale gra mi się wybitnie spodobała i w sumie może nawet lepiej, bo gdybym oglądał serial, to wiedziałbym, co się w danej chwili stanie. Tak czy inaczej, gra polega na wyborach. Ale może zanim jeszcze zacznę opowiadać o tym, jak wygląda ta gra, to może powiedzmy, jak wygląda ta gra, czyli graficznie... Jest to cel shading. Jeśli ktoś nie wie, jaki to jest styl graficzny, to niech przypomni sobie, jak wyglądało Borderlands.
Prince of Persia.
No na przykład Prince of Persia. Chociaż Prince of Persia miało ten cel shading bardzo taki dopracowany. Tutaj The Walking Dead jest grą, no można powiedzieć, z mniejszym budżetem, tak? Więc
no,
nie wygląda tak super. Ale mimo wszystko nie chodzi o to, jak wygląda, chodzi o to, jaki klimat buduje. Muzyka jest bardzo ładna. dialogi są nagrane w jakiejś dziwnej jakości, dlatego że ja za każdym razem, kiedy ich słuchałem, to słyszałem takie pewne charakterystyczne artefakty dźwiękowe, jakie powstają właśnie przy kiepskiej kompresji tego dźwięku, albo przy mocnej kompresji, jak zresztą powinno się mówić. No niemniej demko zajmuje, to znaczy pierwszy rozdział na Steamie zajmuje około 500 megabajtów, no więc wszyscy zdajemy sobie chyba z tego sprawę, że to jest naprawdę mała gra. To znaczy mała gra, dlatego że jest tylko pierwszy rozdział, a łącznie będzie ich 5, z czego kupując grę na Steamie dostajemy ten pierwszy rozdział, a kolejne rozdziały będą pojawiać się co miesiąc. I to boli. Wiecie, dlaczego to boli? Dlatego, że gra jest naprawdę wciągająca i czekać ten miesiąc to jest kara. No tak czy inaczej, graficznie prezentuje się bardzo fajnie. Ma ten taki komiksowy wygląd i zresztą twórcy oficjalnie mówią, Tatel przyznaje, że chodzi o to, aby gra przypominała komiks. Niekoniecznie serial, ale komiks. I szczerze powiedziawszy, to działa. To jest bardzo interesująca gra, choćby z tego powodu, że oprócz tego, jak wygląda, to też jak się w nią gra. My tam dokonujemy wyborów. To jest właśnie to, o czym powiedziałem na samym początku. Dokonujemy wyborów i postacie reagują w zależności od tego, jak z nimi rozmawiamy.
I jest zapamiętują. Dość...
Słucham?
I zapamiętują dane
Zapamiętują,
decyzje.
Tak. Zapamiętują to na dłuższą metę i potem w jakiś tam sposób to się odbija na naszych decyzjach albo na tym, co się z nami dzieje. I to jest bardzo intrygujące wiedzieć, że to, co mówimy w tym momencie, na przykład do jakiejś małej dziewczynki na samym początku gry, może się na nas odbić pod jej koniec. Więc tutaj nie ma za bardzo kwestii zapiszę i sobie wczytam, tylko tą grę najlepiej przechodzić na nowo, wykonując innych wyborów. I to jest właśnie w niej intrygujące i ciekawe, wciąga, dlatego że historia jest opowiedziana bardzo zgrabnie. Jest parę rzeczy, które są śmieszne i trochę takie, no nie do końca, ale mimo wszystko naprawdę gra się w to rewelacyjnie. I ja kiedy zagrałem w pierwszy rozdział, to pierwsze co zrobiłem, to poleciałem do Iroxa i powiedziałem, słuchaj, zagraj w to. I on w to zagrał i powiedział, to jest must buy, to można kupować w ciemno. I chyba każdy, kto będzie miał kontakt z tą grą, powie dokładnie w ten sam sposób. Tam mamy akcje, które wyglądają trochę właśnie jak te z Fahrenheit albo Heavy Rain, a kiedy musimy na przykład bardzo szybko zorientować się, co nas atakuje, ekran jest kompletnie rozmazany, nasz główny bohater, głowa, muchy bocze, nie wiadomo do końca, co się stało, bo jest oszołomiony i musimy po prostu uderzyć w coś, nie wiadomo do końca, skąd nas co atakuje i w ogóle co nas atakuje. Czasami musimy kogoś chronić dokładnie w ten sam sposób, albo dokonywać decyzji, do kogo podbiec, i udzielić mu pomocy w pierwszej kolejności. To też się potem odbija w późniejszej fazie gry. Kto przeżyje, no a kto zginie bez naszej pomocy, pozostawiony sam sobie. Tak więc jest to fajna gra z punktu widzenia tego, że obserwuje to, co robimy i dostosowuje się do naszych decyzji. I można ją zagrać, że tak powiem, na wiele sposobów. Można bardzo wiele rzeczy zepsuć. Można potracić tych ludzi, można ich poranić, można ich doprowadzić na skraj śmierci. No ale można też wyjść zwycięsko i ochronić prawie że wszystkich, dlatego że niekiedy po prostu się nie da i trzeba podjąć tą decyzję i po prostu z nią żyć. No tak czy inaczej, gra zapowiada się wyjątkowo ciekawie i ja nakłaniam naszych słuchaczy, żeby to sprawdzili, bo nawet jeśli nie gustujecie w tego typu grach, to naprawdę historia jest opowiedziana na tyle interesująco i tak wciąga, że to po prostu to trzeba sprawdzić, w to trzeba zagrać.
Dokładnie, a dodatkowo też cała ta historia, wszystkie te dialogi prowadzone, mimo że słabej jakości, bo ten dźwięk, tak jak powiedziałeś, jest jakoś dziwnie skompresowany, słychać jakieś artefakty, to widać, że osoby, które podkładają głosy, jednak wczuwają się w to, co się dzieje. To nie jest zwykłe odczytywanie roli, tylko słychać tam emocje. Naprawdę, jak właśnie ten facet rozmawia z tą dziewczynką, to słychać, że on, czy on jest zmartwiony, czy on jest taki luzacki, czy on
jak najbardziej
rozmawia
zresztą
normalnie.
Chyba to jest jedna z tych gier, która jest w stanie udowodnić, że da się znaleźć aktorkę, która będzie podkładała głos dziecku i to najprawdopodobniej jest dość młoda dziewczyna, która to robi dobrze. Mhm. Bo zwykle, kiedy mamy do czynienia z małymi dziećmi, albo z jakimiś dziećmi, które są poniżej tej granicy wiekowej, powiedzmy 13 lat, to naprawdę znaleźć grę, w której to jest dobrze sportretowane w cudzysłowie, czyli kiedy to dziecko rzeczywiście brzmi jak zaangażowane w to, co się dzieje wokół niego, jest naprawdę ciężko. A The Walking Dead pokazuje, że da się takie rzeczy zrobić. I tak jak powiedział Czalny, mimo że słychać, że ta kompresja jest bardzo wysoka, bo nadal ten dźwięk jest na tyle przekonywujący i to wszystko, co się wokół nas dzieje, na tyle wciągające, że ta gra po prostu nie pozwala ci się oderwać. I są tam też, jak już mówiłem, są też takie momenty, kiedy trzeba coś uderzyć, są też takie momenty, kiedy trzeba zareagować, ale są też takie momenty, kiedy na przykład desperacko staramy się załadować jeden nabój do shotguna, dlatego że mamy tylko kilka chwil i to naprawdę przyspiesza bicie serca. To jest fajna gra, naprawdę, to jest fajna gra. Nie trzeba mieć wobec niej wielkich wymagań, ona ma opowiadać historię, i opowiadają naprawdę świetnie. I jeśli tylko jesteście w stanie wyczekać i no, znaleźć tą grę na przecenie, dlatego że aktualnie ja myślę, że ona zajmie około 6, może 7 godzin, jeśli będziemy kombinować, to myślę, że warto, naprawdę warto. Nie wiem, czy opłaca się kupować od razu tak z biegu, ale na pewno warto zapisać tą nazwę The Walking Dead. My polecamy ze szczerego serca.
Pojawiła się w piątek na Xbox Live Arcade, właśnie sobie przypomniałem, i pierwszy odcinek kosztuje $20. Więc au.
No to boli, ja wiem, to boli. Na Steamie ona była dostępna za około 40 zł. Więc to jeszcze się da przełknąć.
No jeszcze trochę tak. A odnośnie tego voice actingu, zobaczysz, potem się okaże, że to jest jakaś 50-letnia baba ze ściśniętym gardłem i się będę śmiał.
To znaczy, no czasami tak się zdarza, że są aktorzy głosowi, którzy naprawdę świetnie modulują ten głos. No ale tutaj raczej bym strzelał na to, że oni rzeczywiście znaleźli dziewczynkę, która po prostu świetnie wywiązuje się z tej roli i gra tą Clementine tak, jak powinno się grać małe dzieci, które są zdesperowane i nie wiedzą, co się wokół nich dzieje. Chociaż zresztą, jeśli mielibyśmy pogadać w ogóle o Clementine, Clementine to jest ta dziewczynka, o której wcześniej mówił Cialny. Mm-hmm. To jest dziewczynka, która świetnie sobie radzi w tym wszystkim. Ona jest bardzo odważna i bardzo szybko można ją polubić, naprawdę. I głównego bohatera również można polubić, dlatego że kierujemy postacią, która nazywa się Lee, i Lee zabił mężczyznę, z którym sypiała jego żona, po prostu z którym jego żona go zdradzała i był przewożony na proces, nie, on był przewożony do więzienia już. I no, właśnie w trakcie przewozu do więzienia zdarzyły się te rzeczy, które doprowadziły do tego, a nie innego rozwoju sytuacji. To jest trochę naiwne, ale z drugiej strony naprawdę gra świetnie rekompensuje swoim klimatem i naprawdę sprawdźcie.
DualShock Seal of Approval.
Okej. I naszym ostatnim tematem tego krótkiego podcastu jest God of War Ascension. I teraz możemy pogadać o trybie multiplayer, który po raz pierwszy pojawia się w tytule God of War. I teraz ten tryb multiplayer jest naprawdę bardzo ciekawy, bo on jest 4-4, czyli 4 graczy kontra 4 graczy. I teraz jak to się zaczyna? Otóż każdy z graczy określa swoją przynależność z wybranym bóstwem. I jest pewne, że dla przykładu po zaprzysiężeniu lojalności Hadesowi nasza postać będzie wygrzebywać się na powierzchnię po śmierci. I to będzie indywidualne dla każdego bóstwa, więc jak na przykład zaprzysiężymy się Zeusowi, no to będziemy zsyłani jakimś wielkim piorunem. I to ma tym bardziej zaznaczyć to, do jakiego teamu należymy, tak? Team Zeus, Team Hades i tak dalej. Każdy z bóstw będzie oferował graczowi inną animację powrotu po tej śmierci, ale też będzie oferowała inne właściwości specjalne. Czyli dla przykładu Hades będzie gwarantował najwyższy przyrost zadawanych obrażeń. I to jest bardzo fajne, dlatego że każdy będzie w stanie wybrać rozwój tej postaci oraz po pierwsze tą bazę, od której będzie ona zaczynała, w sobie tylko wygodny i odpowiedni sposób. I to na pewno będzie w stanie nam tutaj zasugerować, że będziemy tworzyć pewne drużyny, ale też dobierać się ze względu na to, co dana postać potrafi najlepiej. Więc tutaj już jest element strategiczny, który ja bardzo lubię w tego typu grach. Okej, dalej. Areny walki, dlatego że przecież gdzie będziemy walczyć, no to jest bardzo ważne. Areny walki będą rekonstrukcją tych wielkich pojedynków w tym God of War Ascension, więc ja nie wiem, jak to będzie wyglądało fabularnie, ale to na pewno będzie jakaś adaptacja tego, co robiliśmy chyba Kratosem. I to, co ludzie z Game Trailers po raz kolejny, co oni widzieli, to walka z megacyklopem. I każda drużyna musi przyciągnąć go do areny, odpowiedniego miejsca, w którym ona zaczyna, za pomocą skręcania takich wielkich łańcuchów, którymi on jest spętany, obracając takimi wielkimi żelaznymi kołowrotami. I kiedy te postacie obracają tymi kołowrotami, to nie są w stanie się bronić, więc trzeba podzielić się na team, który będzie tym kołowrotem obracał, aby było szybciej, i też team, który będzie bronił tych ludzi, którzy będą obracali tym kołowrotem, więc będą powstawały takie bąble, gdzie rozgrywa się jedna wielka akcja, a innym razem bąble, gdzie po prostu tej akcji nie ma, gdzie po prostu trzeba walczyć o objective, tak? Bardzo często tak się mówi, fight for objective, więc tutaj również tak będzie. I w czasie, kiedy druga drużyna atakuje tą pierwszą i stara się jej przerwać to ściąganie tego cyklopa, ta pierwsza musi się oczywiście bronić i to jest oczywiście naprzemienne, tak więc my musimy wypracować tą przewagę na polu walki, umiejętnie się obronić po uzyskaniu tej przewagi, więc to też jest bardzo fajne, że to nie jest jednostronne do samego końca. Zawsze można przełożyć tą szalę na swoją stronę i jednak wygrać ten pojedynek. Areny oferują kilka poziomów, tak więc cała ta walka nie będzie rozgrywała się tylko i wyłącznie na jednym poziomie, a na niektórych będzie można w odpowiednich miejscach uruchamiać pułapki, więc one będą w stanie pokrzyżować jakiś atak przeciwników, będą w stanie służyć za takie choke pointy, kiedy nikt nie będzie w stanie przejść, bo jeśli ktoś będzie w stanie dobrze operować te pułapki, a inni kompanii w tej drużynie będą w stanie odpierać ataki przeciwników, to naprawdę możemy stworzyć bardzo dogodną sytuację dla siebie. Oczywiście jeśli ktoś obierze inną drogę i nas zaflankuje, no to wtedy już może być problem, ale na tym właśnie ta gra polega. Każda z postaci będzie posiadała też broń, dlatego że no, seria God of War z tego słynie, że jednak jest ta broń, ale ta broń będzie przyznawana nam na podstawie tej podległości pod jednego z bogów Olimpu. Więc kiedy będziemy grali jako wyznawca Hadesu, to będziemy mieli wielki młot, a kiedy jako wyznawca Zeusa, to będziemy mieli wielki miecz. Tak więc będzie to wyglądało na różny sposób i ponoć nawet będzie można te sprzęty upgrade'ować. Tak więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapowiada się bardzo ciekawie. Będą możliwe egzekucje za pomocą tych broni,
no
combo oraz ataki specjalne.
No właśnie, egzekucje, ja tego nie rozumiem. Znaczy, wiemy przecież, że w serii God of War te egzekucje zwykle trwają i to trwają one trochę długo. I znaczy, mnie to w ogóle dziwi, jak to ma w ogóle wyglądać tak naprawdę, bo nie wiem, jest jakaś wielka bańka, że w tym momencie nie można mu przerwać, czy to będzie jakoś przerywane jakimś dziwnym sposobem, bo tak...
Ale wiesz co, to jest ciekawy punkt. Jeśli na przykład egzekucja jest jedynym możliwym wyjściem na wyeliminowanie przeciwnika na kilka sekund z walki, to w takim wypadku wychodzi na to, że przeciwnik powalony może zostać podniesiony przez swoich towarzyszy, więc to też kolejny raz, kiedy powalisz kogoś... Nie, kiedy powalisz kogoś, to po prostu musisz do niego dobiec i go wykończyć, tak żeby mieć pewność, że on nie wróci. Rozumiesz? Czyli cała drużyna skupia się na jednym przeciwniku, w końcu zbija mu ten pasek zdrowia na sam dół, ale to nie jest wszystko. Potem musi jeszcze podbiec i go wykończyć. Może tak być.
Właśnie, no bo to jest takie dziwne, bo zobacz, na przykład gdy, nie wiem, gram w jakiejś tam innej drużynie, ja robię egzekucję na gościu, to przecież jego ziomki z tej drużyny, oni, no i ja jestem otwarty no, na każdego strzała, no bo ja robię coś innego, prawda?
No jasne, i dlatego musisz liczyć na swoją drużynę, żeby cię osłaniała w trakcie, kiedy wykonujesz tą egzekucję. To jest fajne. I z tego, co wiemy, na pewno pojawi się mana i życie, dlatego że przy egzekucji pojawiają się czerwone i niebieskie dusze. I teraz nie wiemy, czy Akiemu uda się ściągnąć ten gameplay, który mu pokazywałem, ale jeśli się uda, to sami zobaczycie, że jest tam coś takiego jak czerwone i niebieskie dusze. I teraz do czego te niebieskie dusze będą służyć? Wydaje mi się właśnie, że do tych specjalnych ataków i do tych sekcji combo. Dobrze, teraz dalej. Czego nie wiemy? Na pewno nie wiemy tego, czy na arenie pojawią się przeciwnicy sterowani przez CPU. Bo może to się zamienić w taką dotę. Może się to też zamienić w takie coś, że wszyscy nas atakują. I po prostu z jednej strony musimy zwracać uwagę na drużynę przeciwną, z drugiej strony na wszystkich tych małych minionów, które będą nas skubać widelczykami. I może właśnie za pomocą ich będziemy odnawiać sobie tą energię życiową, więc dla mnie po raz kolejny fajne strategiczne rozwiązanie tego problemu, który może być właśnie ta utrata zdrowia i po jakimś czasie po prostu no już niemoc. Tak no więc po zabiciu przeciwnika zwracana będzie część tego zdrowia, nie wiadomo czy po zabiciu tych minionów, o ile w ogóle będą, będzie również zwracana, ale fajnie by było jakby się tak stało.
Znaczy musi tak być, bo no skąd będzie się brała właśnie mana, jakieś tam dodatkowe bonusy czy coś, no skądś musi się to brać, to nie jest przecież tak, że zaczynamy grę z wszystkim na fulla, z pełną maną, na kombosy i tak dalej, no albo, skądś musi to się brać.
Albo gra jest nastawiona na konfrontację od samego początku, czyli od samego początku po prostu no, jesteś zmuszony angażować się w walkę i kogoś w końcu wykończyć, żeby dostać możliwość uruchamiania tych specjalnych ataków. No dobra, koniec teoretyzowania, przechodzimy dalej do tego, co jest wiadome. Po przyciągnięciu cyklopa wystarczająco blisko, ta drużyna, której się to udało, uruchamia taki trigger, gdzie z Olimpu zostaje zesłana taka wielka włócznia, którą będzie można zakończyć żywot cyklopa, jednocześnie wygrywając mecz, no bo właśnie o to chodzi na tej planszy. I ten proces jest bardzo długotrwały, dlatego że średni pojedynek będzie trwał nawet 40 minut i już samo pozyskanie tego oszczepu czy tej włóczni to nie jest równoznaczne z wygraniem meczu, dlatego że przeciwna drużyna jest w stanie nam ten oszczep odebrać, jest w stanie przyciągnąć tego cyklopa na swoją stronę albo też pójść na naszą stronę, tak? Więc mogą wykorzystać naszą pracę, no i po prostu wykończyć go korzystając z tego, co już udało nam się zrobić. Ale to też nie jest wszystko, dlatego że zanim będziemy w stanie zadać to ostateczne cięcie, ostateczny cios, to będziemy musieli go osłabić, czyli znowu będziemy musieli się wdawać w jakieś mini pojedynki, mini quick time eventy i tak dalej. I to się naprawdę będzie ciągnęło. Tak więc proces jest długotrwały, ten pojedynek będzie długi i wymagający. Ale to też chyba dobrze, prawda? Dlatego, że no, nie będzie takie krótkie.
No ale wiesz, no niektóre mecze, wiesz, mecze online'owe, niektóre są po to, żeby szybko się wyżyć, szybko się zabawić i było finito, prawda? I było można, nie wiem, pójść na obiad, czy do toalety, czy coś. Ile tutaj, wiesz mniej więcej, ile mogą trwać takie pojedynki?
No tak jak mówiłem, myślę, że do około 40 minut.
Jezus Maria, no to nie wiem.
Ale widzisz, Cialny, bo ty
to jest co innego, ale wiem, ale zobacz, ale to jest gra na konsolę, nie? To nie jest, to, no, wiesz, no prawdziwy PC-towiec, który gra właśnie w większości gry MMO albo w takie online'owe, w których naprawdę dużo się dzieje.
Ja nie gram, że nie stwarzajmy pozorów, że ja w większości gram w gry MMO.
Nie chodzi mi o ciebie, o ogólnych takich PC-towców, no bo zdarzają się też tacy, dla nich to będzie coś świetne, ale no nie okłamujmy się, że no to jest typowo tytuł na konsolę i 40 minut, jeden pojedynek, jeżeli trzeba przejść ich parę, to tak troszkę, no nie
wiesz
wiem.
Co? Ja myślę, że patrząc na Mass Effecta 3, gdzie do Mass Effecta 3 jest takie hasło, że kupuj dla multi, gdzie te 10 fal przechodzi się w okolicach powiedzmy 30, czasami 20 minut, to ja myślę, że warto, że to jest dobre rozwiązanie i że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli w to grać. Naprawdę chcieli w to grać. I co jest najważniejsze, ta gra ma mieć ten replayability, czyli atrakcyjność przy kolejnych przejściach bardzo wysoką. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, tak jak już mówiłem, będzie można ponoć ulepszać tą broń i też ulepszać swojego bohatera, więc to naprawdę człowiek chce w to grać, a w szczególności dlatego, że będzie tablica punktacyjna, która będzie obrazować twoją drużynę i z czyim błogosławieństwem aktualnie ona tam gra, który bóg zyskuje tą dominację, to naprawdę stwarza bardzo fajne możliwości do wytaczania sobie nowych celów, do jakichś achievementów i tak dalej, więc dla mnie jak najbardziej tak, to jest fajne, że pojawia się to w God of War. Wszyscy wiemy, że tryb single player w God of War jest bardzo solidny. Tak więc dodatkowo, kiedy dochodzi coś takiego, no to możemy się tylko i wyłącznie cieszyć. Poza tym, ty widziałeś ten filmik, prawda? Bo ja ci go
widziałeś.
Tam grafika jest naprawdę bardzo dobra.
Jest bardzo ładna, tylko wiesz co, jedna rzecz tak teraz mi wpadła do głowy. Pamiętasz, jak w poprzednich podcastach rozmawialiśmy na ten temat, co zrobić z tą grą? Boże, nie ma co z nią zrobić, stawmy do niej multi. Czy to przypadkiem nie jest tak samo właśnie w tym God of War, bo ja nie chciałbym, żeby ucierpiała na tym fabuła, prawda? Bo wiemy, no fabuła w God of War 1 czy 2 była świetna, w trójce z tego co oglądałem też było ciekawie i nie chcę właśnie, żeby w tej no czwórce, która jest prequelem podobno, żeby było coś takiego, że no wiecie, musieliśmy to trochę skrócić, żeby nam się to zmieściło na tego jednego Blu-raya, czy...
Nie, dadzą sobie rady na pewno, Cialny. Ja myślę, że oni to robią dlatego, że właśnie ludzie mają wątpliwości, co będzie z tą czwartą częścią, jak ona będzie wyglądać, czy mi się to spodoba, czy ja chcę kupować kolejny odcinek przygód Kratosa, w szczególności kiedy nie miał tej wielkiej mocy, chcę zobaczyć tą drogę, która poprowadziła go do tego, żeby zabił swoją rodzinę. Niektórzy może powiedzą tak, chciałbym to zobaczyć, ale inni będą mieli wątpliwości i tutaj wkracza tryb multi, mówi spokojnie, I got this, nie? Myślę, że to jest fajne, to jest naprawdę bardzo fajne, widzisz, Mass Effect 3 udowodnił, że ludzie chcą grać w takie gry, że ludzie chcą poświęcać te 20-30 minut i po prostu angażować się w te długie pojedynki, to ich motywuje i tryb multi nie ma być nastawiony na fabułę, on ma być nastawiony tylko i wyłącznie na czystą przyjemność z gameplayu i ja myślę, że on to realizuje świetnie.
Dobrze, no to znaczy, wiesz, ja akurat się zgadzam, tylko mi chodzi o to, czy właśnie ten multi...
Czy gra nie ucierpi na tym,
no
tak?
Właśnie, czy gra na tym nie ucierpi, no bo God of War zawsze był tym swoim single-playerowym, epickim przejściem, prawda? Mhm, i tak. Czy właśnie dla niektórych to może być, nie, no co oni wstawili multi, ja już tego nie kupuję, bo zaczynają coś kombinować, tak jak z Mass Effectem czy z czymś, prawda? I nie wiem, wiesz, ja akurat tej grze życzę jak najlepiej, bo no to jest dobry tytuł. No God of War jest bardzo dobrym tytułem i posiadacze Xboxów, tacy jak ja na przykład, mogą bardzo żałować, że nie jest to tytuł multiplatformowy. Mhm. Ale nie chciałbym też, żeby ta marka poszła w dół, jednak żeby wiesz się lepiej rozwijała.
Ja myślę, że Santa Monica nie dopuści do takiego czegoś, bo oni są deweloperami tej części i ja myślę, że oni po prostu nie zrobią czegoś takiego. Oni w swojej całej historii nie zrobili gry, która byłaby naprawdę taka słaba. Oni robili dziwne gry, tak jak na przykład The Flower. To była dziwna gra. Ja do końca nie wiedziałem, o co w niej chodzi. Robili Sound Shapes. Też dziwna gra, naprawdę dziwna gra, ale nadal to posiada pewien taki unf. Tam jest ta dusza, ta ciekawość, to budzi pewne zainteresowanie. I ja myślę, że oni nie dopuszczą do takiego czegoś, aby w God of War 4 tutaj doszło do takiej sytuacji, kiedy po prostu ludzie nie będą zadowoleni z trybu single player. Oni nie są BioWare.
Dobrze. Okej, no to mnie uspokoiłeś. Będzie dobrze.
No.
No dobrze, i kończymy już nasz podcast o bardzo ciekawym numerze 99,2, czy to było 99,19, mniejsza o to. Mieliśmy parę ciekawych tematów, tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, nie byliśmy w pełnym składzie, co oczywiście słyszeliście, czyli byłem tylko ja i Odin.
Tak.
Tak. I setny będzie już niedługo, jak chłopaki wrócą z majówki, bo...
Boże, jak się nagadałem.
No, nagadałeś się strasznie, ale to wiemy dlaczego. Nie powiedzieliśmy na samym początku, ale powiem wam teraz, że nagrywaliśmy to 30 kwietnia.
O właśnie, tak. I tego brakowało, widzisz. Tego brakowało. Ja czułem, że coś jest nie tak.
Tak, ja myślałem, żeby to dograć na końcu, ale teraz będzie dobrze. Jak słyszeliście, tematy były stosunkowo ciekawe. W końcu tak, Jaruto, w końcu mam Rayman Origins i później też będę więcej na ten temat rozmawiał, bo już pamiętam, jak mnie gnębiłeś kiedyś z tym Raymanem. I co najważniejsze, na setny odcinek, dlaczego on się pojawił tak... dlaczego on się jeszcze nie pojawił? Doszło parę ciekawych rzeczy i będziemy mieli bardzo, ależ to bardzo fajny konkurs związany. Znaczy konkurs, który jest naprawdę... bardzo, po raz kolejny, angażujący. Nagrody są moim zdaniem świetne, Odina zdaniem chyba też są świetne.
Znaczy tak, są naprawdę bardzo fajne i to też dziwne, że dopiero na sam koniec w takiej sytuacji, kiedy niby już wszystko mamy poukładane, nagle pojawiają się kolejni ludzie, którzy mówią, ej, słuchajcie, to może chcecie to, a my tak, chcemy, chętnie. I dlatego właśnie przedłużamy, ale też z drugiej strony z tego powodu, że po prostu ten długi weekend. No i na pracoboju zostajemy tylko ja i Cialny, dlatego że Bizon i Blady sobie pojechali.
Pojechali. Na wakacją. No niektórzy muszą, niektórzy nie mogą. Ja na przykład pracuję. Dzisiaj byłem w pracy, w środę i w piątek też idę do pracy, więc... No. Wiecie, ktoś musi pracować, nie? Tak, no to, właśnie, tak to już bywa.
Ktoś musi pracować na tego DS-a.
Dokładnie. I słuchajcie, nie jest też za późno na pytania.
Tak, jak najbardziej. Wysyłajcie dalej. Ostatnio dostaliśmy kolejnego maila z pytaniami, tak więc dziękujemy za pytanie, Marcin. I oczywiście nie jest za późno. I dla wszystkich innych słuchaczy, jak najbardziej. Jeśli nadal macie jakieś pytanie, jeśli chcecie coś jeszcze wysłać, walcie śmiało, dlatego że został jeszcze tydzień, tak więc mnóstwo czasu.
No, prawie tydzień i... Te pytania po prostu sobie poukładamy potem, znaczy Odin poukłada, bo my będziemy mieli w pewnym sensie niespodzianki tak naprawdę, żeby nie było żadnych jakichś tam pytań powtarzających się, żeby aż tak bardzo nie przedłużać, no bo jednak setny odcinek będzie dużo się działo, będzie właśnie ten duży konkurs z bardzo ciekawymi nagrodami.
Pościgi.
Dokładnie, i grafika.
Grafika, tak.
Więc to tyle na dzisiaj, żegnają się z wami Cialny
oraz Odin.
I pa pa ra ra pa pa.